Ja nazywam się Marcin, mam przyjemność być jednym z liderów społeczności chrześcijańskiej Wrocław Południe, gdzie właśnie się znajdujemy 5 listopada 2023 roku. Jesteśmy w trakcie serii kazań, którą zatytułowaliśmy Od słów do działań i to jest ekspozycja listu Jakuba. I chyba do żadnego fragmentu ten tytuł nie pasuje bardziej jak do dzisiejszego fragmentu. Drodzy, wszyscy pamiętamy historię stworzenia. Pamiętamy, od czego zaczyna się narracja biblijna. Trójjedyny Bóg stwarza świat i w końcu dochodzi do momentu, że mówi: uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. I to wyróżnienie dla ludzi też niesie za sobą odpowiedzialność. Osadził ich w ogrodzie Eden, którego mieli doglądać, mieli uprawiać rolę. W ogrodzie wyrosły piękne, majestatyczne drzewa, drzewo życia, drzewo poznania dobra i zła. I człowiek, otrzymując zakaz spożywania z tego drzewa poznania dobra i zła, co miał? Miał wybór. Majestatyczne drzewo rozciągające się z owocami na wyciągnięcie ręki. Znamy tę historię, wiemy, co było dalej. Znamy też kolejne wieki historii ludzkości, ich dylematy, wybory. Na przykład nauka i badania pierwiastków, które powodują, że mamy leki. Paweł nam więcej może o tym powiedzieć. Ale mamy też broń atomową. Mamy rozwój koła, który pomaga nam przetransportować ludzi, którzy potrzebują dostać się na przykład do szpitala. Albo możemy transportować broń. Mamy sztukę. Możemy uwielbiać Pana Boga, tak jak grupa uwielbienia dzisiaj nas prowadziła wspaniale. Ale możemy też gloryfikować siebie, czy co gorsze, oddawać chwałę szatanowi. Możemy piękne posiłki, cudownie smakujące, przygotowywać, ale możemy też pyszne trucizny przygotowywać. Możemy zarządzać ludźmi, potrafimy jako ludzie zarządzać krajem, albo możemy manipulować ludźmi i wykorzystywać dla swoich własnych celów. To wszystko są ludzkie decyzje. To jest zarządzanie tym, co nam ludziom powierzono. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale każdy z nas, jak tu siedzimy, jak tu stoimy, jesteśmy w posiadaniu czegoś, co może być użyte jako źródło błogosławieństwa albo jako śmiercionośny jad. I co to jest? Zajrzyjmy do 3 rozdziału listu Jakuba. Ja czytam z przekładu literackiego Stare Nowe Przymierze. Przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiecie, że dla nas, nauczycieli, wyrok będzie surowszy. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Gdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężne wiatry, za sprawą niewielkiego steru płyną tam, dokąd je kieruje wola sternika. Podobnie język. Jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język jest właśnie takim ogniem, światem nieprawości pośród naszych członków. Plami on całe ciało i rozpalony zepsuciem miejsca kary nakręca koło najniższych skłonności. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów i stworzeń morskich da się ujarzmić. I człowiek to zrobił, a jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Czy figowiec, drodzy bracia, może rodzić oliwki, a winorośl figi? Podobnie gorzkie źródło nie może wydać słodkiej wody. To jest słowo Pańskie. Czasami jak czytam przesłanie takie jak to, odnoszę wrażenie, że ta Biblia jakaś taka za bardzo konfrontująca jest. Ale tym członkiem w naszym ciele, który każdy z nas posiada, który może być użyty jako błogosławieństwo i śmiercionośny jad, Krzysztof wykrzyczał, to jest właśnie język. W tym samym krótkim fragmencie mam aż 5 ilustracji dotyczących języka, z czego 2 są neutralne, a 3 negatywne. W dodatku, i bardzo konfrontujące, w dodatku ilustracja związana z ogniem sugeruje, że niebezpieczeństwo, które drzemie w twoim i moim języku, ma swoje korzenie w królestwie szatana. Jest z piekła rodem. I z tym dzisiaj spróbujemy się zmierzyć. O czym jest dokładniej, mówi Jakub. Tydzień temu studiowaliśmy ten poprzedni fragment, kiedy Jakub zaznaczył, że nasza wiara, która nie prowadzi do widocznych, namacalnych skutków czy owoców, jest martwa. I teraz pokazuje, od czego zacząć, żeby spełniać te dobre uczynki, do których przecież zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Mamy zacząć od naszego języka. Ponieważ językiem możesz budować, albo możesz dewastować. Możesz wykorzystać go, żeby komuś przynieść dobrą nowinę, pomóc przyjąć Chrystusa. Możesz pomóc we wzroście duchowym, albo możesz całkowicie kogoś odwieść od chrześcijaństwa na zawsze. Zaprzyjaźniony pastor z Koszalina, Marek Kurkierewicz, powiedział parę tygodni temu takie zdanie, które cały czas mi wraca. Jedna osoba może zachęcić 5 albo zniechęcić 10. I to jest właśnie ta siła języka. O tym mówi Jakub. Co gorsza, Jakub mówi o tym, że my sami nie jesteśmy w stanie zapanować nad naszym językiem. Dlaczego? Przyjrzyjmy się bliżej. W wersetach od 3 do 5 widzimy, że język ma ogromną siłę. Choć mały, może wiele. Dalej, od 6 do 8 widzimy, że język jest niezbędny, ale niebezpieczny. I dalej, wreszcie od 9 do 12 widzimy przewrotność języka. Karol świetnie to ujął. Schizofrenię języka. Jakub mówi, że język ma taką siłę, że żaden z ludzi go nie ujarzmił. Jest taki bardzo znany werset z Księgi Przysłów 18 rozdziału. Śmierć i życie są w mocy języka. Słyszeliście na pewno takie stwierdzenie. Słowa mają moc. I niestety, ale bardzo często właśnie ten werset staje się powodem do manipulacji. Staje się powodem do tego, żeby to zatruwające chrześcijaństwo, Ewangelia sukcesu, połączona bardzo często z ruchem wiary, właśnie mogła wykorzystać, żeby powiedzieć, że ponieważ jesteśmy stworzeni na Boży obraz, to mamy moc, żeby stwarzać. Mamy tą potężną siłę. Mówi, że możesz ogłaszać życie, zdrowie i wiele innych. Ale ten werset i nie tylko ten, nie mówią o tym. My jako ludzie stworzeni na obraz Boga mamy możliwość wykorzystać nasz język do tego, aby kogoś krytykować, wytykać błędy, zniechęcać i wmawiać, że się nie nadaje na przykład do służenia Bogu. Plotkować, mówić komuś innemu powierzone nam tajemnice. Kłamać lub rozpowszechniać nieprawdę o kimś. Krzyczeć, złościć się na kogoś w nieopanowany sposób, przepraszam, tym samym właśnie dając upust naszym grzesznym skłonnościom. Albo możemy kogoś zachęcać, podnieść na duchu, przypominając o niekończącym się źródle miłości Bożej. Możemy modlić się za kogoś, albo najlepiej z kimś. Możemy wspólnie wołać, tak żeby ta druga osoba, której potrzeby znamy, słyszała te wypowiadane z nadzieją, z ufnością prośby do Boga o pomoc, jak sobie poradzić z takimi sytuacjami. Możemy wspólnie wypowiadać obietnice, które znajdujemy w Słowie Bożym. Albo możemy dzielić się z kimś wiedzą i doświadczeniem po to, żebyśmy mogli pomóc sobie podejmować te decyzje, które najlepiej oddadzą chwałę Bogu. I to są właśnie te przykłady śmierci i życia, które są w mocy języka. Możesz kogoś zniszczyć psychicznie, albo możesz kogoś podnieść na duchu. Ale twoje słowa nie mają mocy stwórczej, które wpływają na wolę Boga. Tylko Boże słowa mają moc stwórczą, niezależnie od tego, jak długo byśmy nie ogłaszali najszczerszych pragnień i samodzielnie albo z całą grupą osób. Pan Bóg realizuje swój suwerenny plan, pod który ty i ja musimy się dostosowywać i podporządkowywać. Suwerenny plan to jest właśnie ta moc stwórcza. I to podporządkowanie się niestety. Ale jest trudne. Szczególnie jak dzieje się nie po naszej myśli. Dlatego dzisiaj chciałbym się skoncentrować właśnie na siły słów, czy siły języka, sile języka, a nie na mocy. Językiem możemy budować albo dewastować, ale nie możemy ogłaszać tego, co ma nastąpić. W jaki sposób więc, myślę, że to jest pytanie, które należałoby zadać, w jaki sposób możemy używać języka na chwałę Bożą? Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, uświadomić, że język jest dokładnie tym, o czym mówi Jakub. Choć mały, może wiele. Język może nakłaniać do podjęcia dobrych kroków, a może też zrujnować całe życie lub czyjąś reputację. Jest małym członkiem posiadającym ogromną siłę, tak samo jak wędzidło zakładane na pysk konia. Może zdeterminować jego ruchy i zachowanie i tak samo nasze słowa mogą zdeterminować czyjeś kroki, które podejmuje. Tak samo jak ster wielkiego statku. Ktoś słysząc słowa może zmienić kierunek swojego życia. Nie wiem, czy wiecie, ale mamy w naszej społeczności miłośników koniarstwa. Mamy też marynarza, także dzięki Kuba, dzięki Dawid za pomoc z ilustracjami. Ale to są te neutralne przykłady wpływu, jakie możesz mieć jako osoba, której ktoś słucha. Jakub tutaj mówi o nauczycielach, my do tego jeszcze potem wrócimy. I teraz ta trzecia ilustracja. To już przestaje być śmiesznie, bo to dotyczy ognia. Możesz swoim językiem sprowadzić piekło na ziemię. To znaczy, Jakub tłumaczy to dalej, że język jest niezbędny, ale niebezpieczny. Język jest zdeprawowany. Panicznie domaga się okiełznania. Drzemie w nim ogień, który ma swoje korzenie w królestwie szatana. To znaczy, że my właśnie nie jesteśmy w 99% dobrzy, jak to właśnie głosi Ewangelia Sukcesu. To znaczy, że my jesteśmy niestety, ale zdeprawowani. Jesteśmy zepsuci, ponieważ nie ma osoby doskonałej, która nie uchybi w mowie. Drugi werset. Powodujemy przez to, że nasze ciało, całe nasze ciało jest zarażone grzechem. Panicznie potrzebujemy ratunku i sami, jak to mówi Jakub, możemy jedynie, werset szósty, wprawić w ruch koło najniższych skłonności. To znaczy, że ten pełen zakres nieprawości znajduje ujście właśnie przez nasz język. Od razu mi się kojarzy taki czajnik na wodę z gwizdkiem. Nie wiem, czy korzystaliście z takiego, jak jest już prawie 100 stopni Celsjusza, to strasznie hałasuje, gwizdże. Ja miałem taki zepsuty czajnik, który w dodatku, jak nie wiem, już 80 stopni Celsjusza było, to tak wyskakiwał ten korek. I właśnie język jest takim zepsutym gwizdkiem. Właśnie język jest tym zepsutym gwizdkiem, który pokazuje, że jesteśmy rozgrzani do czerwoności i rozpaleni, jak to werset szósty mówi, rozpaleni zepsuciem miejsca kary, zarażeni grzechem, kąsamy jak dziki wąż innych, sprowadzając piekło na ziemię, nieopanowanym językiem, nad którym sami nie mamy kontroli. Plamiemy siebie i wylewamy truciznę na innych. To jest nieważne, jak świetnie wyglądasz, ale mała kropelka jadu plami całe ciało. Przerażające ilustracje. Trzeba wziąć głęboki wdech, iść dalej. Jakub mówi dalej, że język bywa pomocny, ale jest przewrotny. Język cierpi na schizofrenię. Jakub tutaj zadaje retoryczne pytania dotyczące harmonii i porządku stworzenia. To znaczy, że jak jesteś w górach i idziesz do potoku rzeki małej, to wiesz, że tam jest słodka woda, wiesz, że jest zdatna do picia, możesz się napić. Nie zaskoczy się nagle tym, że wypływa słona i słodka jednocześnie. Tak samo drzewo. Nie może figowiec produkować oliwek, albo nie może winorośl mieć i winogron, i fig, albo nie może być drzewo, które ma i czereśnie, i brokuły na przykład. Nie? Ale my potrafimy w niedzielę uwielbiać Boga, wyśpiewując piękne teksty i pięknie się modląc, a nazajutrz możemy przeklinać, krytykować polityków na przykład. Dzisiaj zachęcamy jeden drugiego, a jutro poniżamy innych. Tylko dlatego, że mają inne zdanie na przykład. Mówimy sobie bracie i siostro, a gdyby ta siostra na drodze nagle przed tą zahamowała, to niestety, ale mogłaby otrzymać inny tytuł. Jakub mówi, tak nie może być. Po prostu nie może. Chuck Swindoll skomentował, że właściwym teologicznie tłem dla praktycznej nauki Jakuba na temat języka są słowa Jezusa zawarte w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza. Przeczytajmy. Nie to, co wychodzi z ust, przepraszam, nie to, co wchodzi do ust plami człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to go plami. Nie dostrzegacie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i wydalane jest na zewnątrz? To zaś, co z ust wychodzi, wypływa z serca. To właśnie plami człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny rozpustne, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Także podstawowym problemem nie jest język, ale nasze serce. To właśnie Jezus nam mówi. Język jest tylko przekaźnikiem, który niesie słowa z serca. Jest jak wiadro, które zanurza się w studni i wylewa się albo pyszna, świeża woda, albo trucizna. I to powoduje, że my jesteśmy w jeszcze większych tarapatach. Bo to nie sam język cierpi na schizofrenię, ale nasze serce. Jesteśmy przepełnieni trującym jadem, jakim jest grzech. I znowu, możemy mieć takie schizofreniczne serce i być w kościele. Możemy być zaangażowani. Możemy nawet być pewni naszego zbawienia i to dobrze. Ale ciągle możemy ulegać tym samym skłonnościom grzesznym i to niedobrze. Dlatego dzisiaj, uważam, jest ten dzień, kiedy czytając ten fragment, studiując ten fragment, musimy zatrzymać się, naprawdę to przemyśleć i zadać sobie sprawę, uświadomić sobie to, że sami nie zapanujemy nad skłonnościami naszego serca. To teraz jest ten moment, kiedy powinniśmy zacząć modlić się słowami nie wódź nas na pokuszenie, czyli nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. W tym przytoczonym fragmencie z Ewangelii Mateusza Jezus zwraca się do faryzeuszy, czyli tamtejszych nauczycieli prawa. I co? Potępia ich. I na pierwszy rzut oka można by wnioskować, że Jakub nasz dzisiejszy fragment też kieruje tylko do nauczycieli w chrześcijańskich społecznościach i w dodatku proponuje, żeby raczej ich nie było, żeby się nie garnęli. I z jednej strony rzeczywiście tak. Jakub mówi do nauczycieli, przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiecie, że dla nas nauczycieli wyrok będzie surowszy. Ale z drugiej strony, kiedy mówi o języku, to mówi do nas wszystkich. Oprócz tego, my wszyscy w pewien sposób jesteśmy nauczycielami. Właśnie w minionym tygodniu obchodziliśmy bardziej lub mniej hucznie Święto Reformacji, nie mówię o Halloween, a my jako społeczność chrześcijańska Wrocław Południe właśnie jesteśmy kościołem ewangelikalnym, wywodzącym się z tradycji protestanckiej, która miała swój początek w XVI wieku. I to znaczy, że reformatorzy właśnie wtedy zwrócili uwagę na to, że kapłaństwo po części jest dla wszystkich wierzących. To znaczy, że upraszczając, każdy wierzący w Chrystusa w pewien sposób ma udział w kapłaństwie. Chodzi o to, że nie ma specjalnej klasy ludzi, która może pośredniczyć w specjalny sposób pomiędzy Bogiem, odpuszczać grzechy, że ma jakieś specjalne połączenia. Wszyscy wierzący mają prawo czytać, interpretować i stosować Pismo Święte. I jedną z tych głównych myśli, głównych zadań, jakie stawia przed nami Biblia, jest czynienie uczniami. Więc na pewnym etapie każdy z nas jest nauczycielem dla innych, dla swoich dzieci, dla grupy młodzieżowej w kościele, grupy domowej, dla sąsiadów, w pracy, jako ewangelizatorzy i tak dalej. Więc Jakub mówi, że dla nas, nauczycieli, ten wyrok będzie surowszy. Więc to niestety dotyczy po części wszystkich z nas. Ale o czym mówi? Czy mamy bać się, że za teologiczną pomyłkę idziemy do piekła? Nie. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa i przyjmujesz Go jako swojego Zbawiciela, nie będziesz już sądzony. Jezus wziął na siebie sąd i ty dzięki temu, co Jezus Chrystus wykonał na krzyżu, jesteś w oczach Boga sprawiedliwy. Patrz, Ewangelia Jana, 5 rozdział. Jezus mówi, ręczę i zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, kto mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Natomiast, jeśli podejmujesz się nauczania Słowa Bożego, jesteś zobligowany do przekazywania prawdy o Bogu i będziesz poddany szczególnemu sądowi. To nie jest sąd ostateczny, ale to jest Trybunał Chrystusa. O tym mówi Jakub, o tym też mówi apostoł Paweł w 5 rozdziale 2 listu do Koryntian. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, by każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu. Dobrego czy złego. Więc Bóg traktuje serio to, co mówisz. I Duch Święty, który mieszka w tobie, jest gwarantem twojego zbawienia. Ale znowu, stworzeni jesteśmy do dobrych czynów. Dlatego będziesz używać języka na chwałę Bożą, jeśli będziesz robił to po pierwsze świadomie, po drugie uważnie. Nie mów tego, co czujesz na temat Słowa Bożego. Nie mów tego, co chciałbyś, żeby tam było. Mów to, co w Słowie rzeczywiście jest. I to znaczy również, że są takie sytuacje, w których powinniśmy rozważyć milczenie. Co mam na myśli? Kiedy skupiamy się na głoszeniu Słowa Bożego, nie głosimy naszych doświadczeń i przeżyć. Nasze doświadczenia na pewno umacniają naszą więź z Bogiem i to jest piękne. I mogą też ubogacić czasem to, co mówimy, ale niekiedy powinny pozostać tylko między Bogiem i nami. Dlaczego? Bo tak bardzo cienka granica jest, kiedy zaczynamy mówić o sobie, nie o Chrystusie. Ale to, co nie powinno pozostawać między nami a Bogiem, to jest dobra nowina o odpuszczeniu grzechów. I to jest centrum. Nie ty, nie ja. Chrystus. Więc być może siedzisz tutaj, myślisz sobie, że to przesłanie jest zbyt konfrontujące. Po co zadawać sobie tyle trudu, rezygnować z przyjemności dawania upustu językiem? Odpowiedź jest jedna. Ponieważ dobra nowina o odpuszczeniu grzechów jest konfrontująca. Dlaczego? Bo jest odpowiedzią na złą nowinę. A zła nowina jest taka, że ty i ja jesteśmy grzesznikami właśnie już od tego momentu, kiedy człowiek wybrał zło. Od samego początku ludzkości, przez zły wybór, sięgnięcie po owoc poznania dobra i zła, ciąży na nas grzech, którego konsekwencją jest wieczna kara, śmierć, oddzielenie od Boga, piekło. Kłamiesz? Przestań. Plotkujesz? Oczerniasz kogoś? Przestań. I to jest na szczęście tylko jedna strona medalu, bo druga jest taka, że Jezus Chrystus wziął na siebie nasze choroby. Wziął na siebie chorobę twojego i mojego schizofrenicznego języka i serca. Dźwignął je w drodze na krzyż, gdzie został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Bito go i torturowano, lecz on nie otworzył swoich ust. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy, przed tymi, którzy go strzygą, podobnie nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zebrano go, a jego współcześni? Nikt się tym nie przejął. Tak wyrwany został z ziemi spośród żywych za przestępstwo swojego ludu, spadł na niego cios i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych. Spoczął w grobowcu bogatego, choć nie uczynił nikomu nic złego, ani jego ust nie splamił nigdy fałsz. To jest ta dobra nowina, że Jezus cierpiał zamiast ciebie i zamiast mnie. I choroba w postaci naszej grzesznej skłonności do złego używania języka może zostać wyleczona. To właśnie tego typu choroby Jezus wziął na krzyż. Schizofrenię naszych serc. Co więcej, skoro sam Jezus w takim momencie nie powstrzymywał się od używania języka, to my też czasami powinniśmy rozważyć milczenie. W takim razie jak używać języka na chwałę Bożą? Po pierwsze świadomie, zdając sobie sprawę ze stanu naszego języka, czyli stanu naszych serc. Jest dokładnie tym, o czym pisze Jakub. Po drugie uważnie, mówiąc tylko prawdę. Nie to, co byśmy chcieli, aby było w Słowie Bożym, ale to, co rzeczywiście w Słowie jest. I po trzecie chrystocentrycznie. Darując sobie stawianie samych siebie w centrum. To Jezus Chrystus jest centrum. On jest centrum. Wszystko, co mamy, jest dzięki Jego łasce i dobroci. I mi się przypomina Johann Sebastian Bach. Kiedy myślimy o kompozytorach, na pewno przychodzi nam do głowy Bach. Kiedy myślimy o muzyce barokowej, nie myślimy o nikim innym jak Johannie Sebastianu Bachu. Johannie Sebastianie Bachu. Muzyczny geniusz, który dał kolejnym pokoleniom do dzisiaj dał piękną muzykę, która dzisiaj nawet w szkołach muzycznych cały czas jest uczona, małe dzieci. I Johann Sebastian Bach, kiedy pisał swoje dzieła na tych kartkach, kiedy kończył to dzieło, to na końcu pisał Soli Deo Gloria. Tylko Bogu niech będzie chwała. Drodzy, Bóg w osobie Jezusa Chrystusa był jedynym człowiekiem, jest jedynym człowiekiem, który nie używał swojego języka jako jadu. Zawsze mówił prawdę, która rzeczywiście konfrontowała tych przedstawicieli miejsca kary, ale jego słowa przede wszystkim budowały. Pamiętasz spotkanie z Samarytanką przy studni? Jezus usunął wstyd wynikający z tego, że miała kilku mężów i wniósł światło w jej życie. Czujesz wstyd dzisiaj? Proś Boga, proś Jezusa. On pierwszy wyciąga do Ciebie ręce i chce wnieść światło w Twoje życie. Pamiętasz, co mówił po swoim zmartwychwstaniu Piotrowi, który jeszcze przed chwilą trzy razy się go zaparł. Miał największy upadek. Jezus przypominał mu, kim jest w Jezusie Chrystusie i do czego go powołał. Ty i ja jesteśmy reprezentantami Bożego Królestwa. Mówienie prawdy i budowanie innych to jest nasz obowiązek. A ponieważ naszymi naturalnymi skłonnościami jest wylewanie jadu i ranienie innych, to jedynym ratunkiem jest Boża moc, która poprzez obecność Ducha Świętego może przemieniać Twoje i moje serce i przejąć kontrolę nad Twoim i moim językiem. Mamy wybór. Możemy nie wpuszczać Boga w ten obszar naszego życia i starać się kontrolować język na własną rękę, narażając siebie i innych na kąsanie jadem. Albo możemy zdać sobie sprawę ze schizofrenii naszego serca, rozpocząć bolesny proces przemiany, kształtowania charakteru. Bolesny, bo nie jest dobrze zdać sobie sprawę, że znowu kąsaliśmy, znowu powiedzieliśmy coś nie tak. Nie jest dobrze uświadomić sobie, że nasze reakcje są nieprzemyślane. Że mówimy czasem coś, co jest zakorzenione gdzieś od pokoleń w naszych reakcjach. Więc to jest ból, kształtowanie charakteru, powierzanie się Bogu, uświadamianie sobie błędu, przepraszanie za niego i proszenie Ducha Świętego o to, żeby zapanował nad naszym językiem. Więc mamy wybór, masz wybór. Wybierz dobro.